Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Przed 6 lat Jan Paweł II odchodził do domu Ojca. Dziś tamte chwile przeżywamy już w atmosferze bliskiej beatyfikacji. Nasz program rozpoczniemy od wspomnień księdza Konrada Krajewskiego, który towarzyszył papieżowi w umieraniu. Powiemy też o rzymskich obchodach dzisiejszej rocznicy, następnie najważniejsze aktualności watykańskie oraz refleksja księdza Waldemara Turka o jutrzejszej Ewangelii. 2 kwietnia na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Patrzyłem, jak umiera święty. Dotykałem się papieża za życia przez długich 7 lat, ale także wtedy, kiedy jego dusza odłączyła się od ciała. W momencie śmierci pozostają po nas tylko zwłoki, czyli, jak pisze ksiądz Jan Twardowski, coś obcego, co się z człowieka zwlekło i co stanie się prochem. Sam człowiek wymknął się, odszedł i jest już objęty tajemnicą Bożą. Do obowiązków ceremoniarzy należy także zajmowanie się ciałem zmarłego papieża. Czyniłem to przez długie 7 dni, czyli do czasu pogrzebu. Tę troskę ze zrozumiałych powodów arcybiskup Marini powierzył właśnie mnie. Każdego dnia, celebrując Eucharystię w grotach watykańskich, które otwierane są o godzinie 7 rano, obserwuję, jak zwykli pracownicy bazyliki i ci udający się do swoich obowiązków w różnych dykasteriach, a także policjanci watykańscy, ogrodnicy, kierowcy, rozpoczynają dzień od chwili modlitwy przy grobie Jana Pawła II. Dotykają nagrobnej płyty i na sposób włoski całują później wyciągnięty kciuk. Tak jest każdego ranka. Co ciekawe, a może i nieco dziwne, oni idą bezpośrednio do Jana Pawła II, nie zatrzymując się przy grobie świętego Piotra. Ale przecież święci nie są zazdrośni. Przynajmniej ich zazdrość nie dotyczy. Będąc w górach, usłyszałem kiedyś następujące stwierdzenie. My się jeszcze nie znamy, ponieważ jeszcze nie cierpieliśmy razem. Z arcybiskupem Marinim uczestniczyliśmy w 5 długich latach cierpienia papieża, w jego heroicznym zmaganiu się z samym sobą, w znoszeniu wszechobecnego bólu. Podczas jednej celebracji kanonizacyjnej zauważyłem, że Ojciec Święty ciągle się poruszał, unosząc się na oparciach fotela. Jakby szukał takiej pozycji do siedzenia, w której by go po prostu nie bolało. Ale nie mógł. Nachyliłem się i najdelikatniej jak potrafiłem zapytałem. Ojcze Święty, czy mogę w jakiś sposób pomóc? Papież spojrzał na mnie i powiedział. Mnie nie można już pomóc. Mnie już wszystko boli. Ale tak już musi być. To była kanonizacja Ojca Pio w 2002 roku. Być przy Janie Pawle II to jakby być w samym środku Ewangelii. Ostatnie lata służby przy papieżu uświadomiły mi, że piękno jest nieodłącznie związane z cierpieniem. Ojciec Święty był tak bardzo doświadczany, można nawet rzec sponiewierany przez cierpienie. Ale może właśnie dlatego tak piękny. Piękny w tym, że z radością ofiarował to, co od Boga otrzymał i z radością oddawał to, co Bóg zabierał. Na godzinę przed rozpoczęciem egzekwii arcybiskup Dziwisz i arcybiskup Marini zakryli twarz papieża jedwabną chustą. To bardzo głęboki symbol, że całe jego życie zostało już zasłonięte i ukryte w Bogu. Podczas zakrywania twarzy papieża stałem przy trumnie, trzymając Ewangeliarz. To także symbol. Jan Paweł II nie wstydził się Ewangelii. Ona porządkowała całe jego życie. Miał ją nieustannie w pamięci. Według niej żył. Zgodnie z nią rozwiązywał wszystkie problemy świata i Kościoła. To według niej urządził całe swoje życie wewnętrzne i zewnętrzne. Tajemnicę Jana Pawła II, czyli jego piękno, bardzo trafnie wyraża modlitwa świętego Klemensa, która w starych brewiarzach była umieszczana na ostatniej stronie. Boże, pragnę tego, czego Ty chcesz. Pragnę dlatego, że Ty tego chcesz. Pragnę w taki sposób, w jaki Ty tego chcesz. Pragnę tak długo, jak długo Ty tego chcesz. Kto te słowa potrafi wypowiedzieć sercem, staje się jak niepozorny Jezus ukryty w hostii, który rozdaje się i pozwala się spożyć. Kto te słowa czyni swoimi, zaczyna żyć duchem adoracji Najświętszego Sakramentu.
Polacy przebywający w Rzymie pamiętają o przypadającej dziś 6. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Rano przy grobie papieża Polaka w grotach watykańskich została odprawiona specjalna msza z udziałem m.in. grupy dziennikarzy przygotowujących się do medialnej obsługi wydarzeń związanych z jego beatyfikacją. Miejsce spoczynku Jana Pawła II odwiedzają też w ciągu dnia liczni pielgrzymi. Z kolei po południu w kościele Ducha Świętego w pobliżu Watykanu zorganizowano dla Polaków Eucharystię pod przewodnictwem kardynała Stanisława Ryłki.
Oczy całego świata skierowane były wówczas na to okno w Pałacu Apostolskim, gdzie papież toczył swoją ostatnią batalię z chorobą. Otaczała go wielka modlitwa, która zjednoczyła nas wszystkich. Była to modlitwa o cud uzdrowienia, która potem spontanicznie przerodziła się w modlitwę dziękczynną za niego, za dar Jana Pawła II. Jest jedno pytanie, które stale powraca. Kim był Jan Paweł II? Opublikowano niezliczone jego biografie, a sekret jego jakże bogatej osobowości ciągle nam jakoś umyka. Wszelkie ramy, w jakich usiłujemy go umieścić, okazują się zbyt ciasne. Nie na jego miarę, miarę giganta ducha. A my trwamy w oczekiwaniu na jego beatyfikację dnia 2 kwietnia 2005 roku. Jan Paweł II odszedł od nas do domu Ojca, ale wkrótce powróci. Powróci w chwale ołtarzy jako błogosławiony, jako nasz niezawodny orędownik u Boga, jako pewny przewodnik na drogach wiary w tych naszych niełatwych czasach.
Jak wspomniał kardynał Stanisław Ryłko, obchody rocznicy Jana Pawła II wpisują się w przygotowania do jego beatyfikacji. Wśród imprez im towarzyszących znalazły się projekcje znanego również w Polsce filmu Szukałem Was. Ten pełnometrażowy dokument Jarosława Szmidta zobaczy również Benedykt XVI. Prywatną projekcję z udziałem twórców filmu zaplanowano w Watykanie na przyszłą sobotę. Tyle o dzisiejszej rocznicy śmierci Jana Pawła II, a teraz czas na pozostałe aktualności watykańskie. Do promulgowania 13 dekretów dotyczących 35 sług bożych papież upoważnił kongregację spraw kanonizacyjnych. Przyjął dziś na audiencji prywatnej jej prefekta kardynała Angelo Amato.
5 wspomnianych dekretów odnosi się do cudów przypisywanych wstawiennictwu 2 włoskich księży i 3 zakonnic, 2 Włoszek i Hiszpanki.
2 dekrety stwierdzają męczeństwo. 1 dotyczy Norbertanina zamordowanego podczas rewolucji francuskiej, a 2 22 misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej i 1 osoby świeckiej, którzy oddali życie za wiarę w 1936 roku w Hiszpanii.
Natomiast dalszych 6 dokumentów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych stwierdza heroiczność cnót. Chodzi o hinduskiego biskupa obrządku Syro-Malabarskiego, kanadyjskiego brata szkolnego, 3 włoskie zakonnice i najmłodszego ze wszystkich sług bożych, których dotyczą promulgowane dziś dekrety. Jest nim 14-letni Niemiec Bernhard Lehner. Zmarł w 1944 roku jako uczeń małego seminarium w Ratyzbonie.
Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju, tak brzmi temat dnia refleksji, dialogu i modlitwy o pokój i sprawiedliwość na świecie, który papież zapowiedział przed 3 miesiącami na 25-lecie zorganizowanego przez Jana Pawła II w Asyżu Światowego Dnia Modlitw o Pokój. 27 października, dokładnie w rocznicę tamtego wydarzenia, Benedykt XVI wzorem swego poprzednika spotka się w mieście świętego Franciszka z przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich i innych religii. Zaproszeni są też tacy ludzie nauki i kultury, którzy choć nie wyznają żadnej religii, szukając prawdy, czują się odpowiedzialni za sprawiedliwość i pokój na świecie. Program Dnia Refleksji, Dialogu i Modlitwy przedstawiono dziś w Asyżu.
27 października Ojciec Święty i wszystkie zaproszone delegacje wyruszą z Rzymu wspólnie pociągiem. Podobnie Jan Paweł II jechał tam z takimi delegacjami w styczniu 2002 roku. Tym razem uczestnicy zbiorą się najpierw w asyskiej bazylice Matki Bożej Anielskiej. Przypomną wspólnie oba spotkania papieża Polaka z wyznawcami różnych religii w Asyżu, to sprzed 25 i sprzed 9 lat, podejmując temat tegoroczny. Przemówi Benedykt XVI i przedstawiciele różnych delegacji. Potem będzie wspólny, skromny obiad, który ma przypominać posiłek ludzi ubogich. Po nim każdy będzie miał czas na milczenie, refleksję i modlitwę. Po południu wszyscy, którzy z tej okazji zjadą się do Asyżu, przejdą od Porciunkuli do Bazyliki Świętego Franciszka. W ostatnim etapie milczącego marszu wezmą też udział zaproszone na spotkanie delegacje. Na zakończenie przed bazyliką uczestnicy odnowią uroczyste zobowiązanie do wspólnego działania na rzecz pokoju.
Już w przeddzień spotkania w Asyżu 26 października papież przewodniczyć będzie modlitewnemu czuwaniu w Bazylice Watykańskiej. Zaprasza na nie wiernych diecezji rzymskiej.
W najbliższych tygodniach kardynałowie przewodniczący 3 papieskich rad do spraw popierania jedności chrześcijan, do spraw dialogu międzyreligijnego i do spraw kultury roześlą w imieniu Ojca Świętego zaproszenia do osób, które mają wziąć udział w październikowym spotkaniu.
Okruchy Ewangelii. Byłem niewidomy, a teraz widzę.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Kiedy ewangeliści opisują cuda dokonane przez Jezusa, czasami przedstawiają szczegółowo ich okoliczności. Innym zaś razem podają jedynie suche fakty. Opis, jaki czytamy w dzisiejszej Ewangelii, jest o tyle odmienny, że ukazuje nie tylko drobiazgowo uzdrowienie niewidomego, ale też reakcję tego człowieka, jego bliskich i faryzeuszy na cudotwórczą moc Chrystusa. Jezus przywrócił wzrok niewidomemu od urodzenia. Uczynił to w szabat, co nie podobało się niektórym świadkom wydarzenia, a zwłaszcza faryzeuszom. W ich środowisku powstał jednak trochę niespodziewanie znaczący podział. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. W takim kontekście uznali, że trzeba sprawę zbadać dokładniej i przekonać się, czy rzeczywiście chodziło o człowieka niewidomego. To, co następuje dalej, uderza z jednej strony prostotą i szczerością odpowiedzi ze strony niewidomego i jego rodziców, z drugiej zaś zakłamaniem środowiska żydowskiego, które za wszelką cenę szuka potwierdzenia dla przyjętej już wcześniej tezy. Rodzice stwierdzają: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego. Ma swoje lata. Niech mówi za siebie. Sam zaś uzdrowiony na stwierdzenie Żydów, daj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem, odpowiada z prostotą. Czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Znamy dalszy ciąg opisu i wiemy, że uzdrowiony wyznaje wiarę w Jezusa i oddaje mu pokłon. Tradycja chrześcijańska korzysta często z historii opisanej w dzisiejszej Ewangelii, by ukazać, że największą ślepotą człowieka jest niedostrzeganie Boga. Jezus przeprowadza niewidomego z ciemności do światła i ukazuje nam wszystkim potrzebę podobnego przejścia w okresie Wielkiego Postu. Zadanie to jest dla nas i łatwiejsze, i trudniejsze zarazem. Łatwiejsze, bo należymy do ludzi wierzących, przyjmujemy sakramenty święte, czytamy i rozważamy Biblię, modlimy się w różnych intencjach, staramy się wspomagać szlachetne inicjatywy. Trudniejsze, bo mamy też swoje słabości, przyzwyczajenia, niekiedy może nawet jakieś nałogi, których nie chcemy albo nie możemy się pozbyć w sposób radykalny, jak to bywa w przypadku ludzi świeżo nawróconych. Czasem trudno nam dostrzec i przyjąć sercem i umysłem, że otrzymujemy tyle darów od Boga i że to są fakty oczywiste, przeciwko którym nie ma argumentów. Brakuje nam tej szczerości i obiektywności, które wykazał człowiek uzdrowiony przez Jezusa i jego rodzice. Niekiedy przyjmujemy, przynajmniej w jakiejś mierze, postawę tych ludzi, którzy zapominają o swojej przeszłości albo opacznie ją interpretują. Otrzymali oni tak wiele od Kościoła, staranną formację, niekiedy pomoc materialną na odbycie studiów, korzystali z pomieszczeń kościelnych dla swoich celów. Dzisiaj nie pamiętają o tym. Co więcej, wykazują wolę do przedstawiania jedynie tego, co jest złe w Kościele. Wykorzystajmy na refleksję ten szczególny czas Wielkiego Postu, bo wszystkim nam grozi w jakimś stopniu postawa, jaką przyjęli Żydzi opisani w dzisiejszej Ewangelii. Nieufności, niedowierzania, przyjmowania bez głębszego przemyślenia opinii innych, zamykania się na konkretne znaki Bożej działalności, wybiórczego traktowania nauczania Kościoła. Oby nie sprawdziły się na nas słowa Jezusa, ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Ale nie możemy też popadać w pesymizm, bo przecież Pan Jezus naprawdę jest w stanie otworzyć nasze oczy i pokazać nam to, co do tej pory było dla nas zakryte. A wtedy to, co wydawało się, że było bez znaczenia, stanie się podstawowe. Wystarczy szczerze otworzyć się na Jego obecność i działanie, a On pogłębi w nas zdolność poznawania i rozpoznawania, da nam siłę do wyznawania wiary i głoszenia Jego cudownych dzieł.
Tu Radio Watykańskie. Rozważania księdza Waldemara Turka kończą nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.